Odcinek wspiera Surfshark. Cześć!
To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie.
Prowadzony przez dwie Karoliny.
Zapraszamy do słuchania.
W każdą środę. Jak wam minął tydzień? Ciężko o optymizm, ale cóż.
Tak, wracamy z kolejną dawką głupot. Może ktoś potrzebuje rozrywki. No więc, czy masz się czym pochwalić w tym tygodniu, jeśli chodzi o oglądanie czy słuchanie?
No właściwie to mogę się pochwalić, bo jakoś ostatnio udało mi się dużo książek przeczytać. I może zacznijmy od tego. Przede wszystkim pamiętacie, że w tym miesiącu w naszym klubie książkowym czytamy książkę pod tytułem Agathe, Anne Catherine Bowman. No i oczywiście nie będę teraz nic o tym mówić, ale
właśnie
chciałam...
Już zastanawiałam, co ty robisz.
Nie. Chciałam tylko powiedzieć, że udało mi się tą książkę już przeczytać i mam nadzieję, że tym, co powiem, zachęcę też wiele innych osób, bo da się ją przeczytać na jedno posiedzenie. Przez to, że Karolina tutaj ją poleciła, to ja nawet nie wiedziałam, ile ona ma stron. Okazuje się, że jest bardzo króciutka i według mnie nikt nie będzie mieć problemu, żeby ją przeczytać, także zapraszamy do dołączenia.
Dla mnie to było zaskoczenie, jak powiedziałaś, że ona jest krótka, bo ja szczerze, jak patrzę na książki online, to nigdy nie patrzę na to, jakie są długość, nigdy jakby nie zwraca mojej uwagi. Więc to jest ostatnie kryterium, które gdzieś tam mi chodzi po głowie. No ale dobrze, także jak macie mniej czasu, bo wiem, że tak też bywa na czytanie, to tym bardziej może tym razem wam się uda wziąć udział w klubie książki z nami.
No, a poza tym muszę wszystkim serdecznie polecić książkę, która jest chyba, no nie wiem, jakoś tam znana, zdobyła jakieś tam nagrody parę lat temu i nazywa się Przyjaciel Sigrid Nunes. Słyszałaś coś o tym?
Chyba nie.
Nie. W każdym razie ta książka ma na okładce polskiego wydania Psa.
Aha, to już wiem, dobrze, okej.
I jest ogólnie bardzo ładna. Tak się złożyło, że właśnie ostatnio robiłam zakupy w księgarni w związku z tym, że też organizowali zbiórkę i właściwie wszystkie dochody postanowili przeznaczyć na pomoc dla Ukrainy. Także stwierdziłam, świetnie, dwa w jednym. Więc kupiłam sobie tą książkę w formie papierowej. W sumie dawno żadnej książki w formie papierowej nie czytałam, więc to też było miłe. I też właściwie nie mogłam się od niej oderwać i przeczytałam ją praktycznie w jeden dzień. Więc myślę, że to jest dobra rekomendacja. I właściwie trochę jest to książka na takim pierwszym poziomie o relacji z psem. Więc wiadomo, mnie to strasznie rozczula. A jakby dodatkowo jest w tym taka głębia i smutek i jakby taki nastrój, w który można się łatwo zanurzyć, przynajmniej dla mnie, bo jest to pies należący do zmarłego przyjaciela tej narratorki, no nie? Więc tak jakby ona dostaje w spadku tego psa. No. Więc naprawdę jest to takie ciepła opowieść, ale z drugiej strony jest to takie przepracowanie żałoby, a w tle jeszcze to wszystko są ludzie ze środowiska literackiego, akademickiego, więc ta opowieść się przeplata między jakimiś takimi różnymi wątkami z życia literatów po prostu. Jest tam bardzo dużo cytatów do innych powieści, czy innych pisarzy, czy innych filozofów, więc jest taka też, jakby to powiedzieć, można się wiele dowiedzieć też. Takich dodatkowych rzeczy poza przeżywaniem tych emocji. Więc ogólnie taka smutna, ale również pokrzepiająca, nie wiem.
Rozumiem.
Bardzo się połączyłam duchowo z tą książką.
To wspaniale, to chyba o to chodzi w czytaniu książek, prawda?
No
to dobrze. No ja też jakoś teraz miałam taki bardzo książkowy moment. Wiele książek ostatnio było dla mnie rozczarowaniem, więc nawet wam nie mówiłam. W sumie może powinnam mówić i o tych, co mi się nie podobają też, żeby was przestrzec. Ale zazwyczaj przyznam, że z książkami mam tak, że jak coś mi się nie podoba, ciężko mi się czytało, to po prostu o tym szybko zapominam. To w każdym razie, ostatnio przeczytałam książkę właśnie, której tytułu nie mogę sobie przypomnieć, nie mam przy sobie Kindla. W każdym razie to jest jedna z powieści Sally Thorne, ona pisze takie romanse, powiedzmy. I był średni, więc w sumie może dobrze, że nie pamiętam tytułu. Ale poza tym skończyłam książkę, w sumie do której zabierałam się już od bardzo dawna i jakoś nigdy nie było dobrego momentu. I w końcu mi się udało usiąść, jak już zaczęłam ją czytać, to bardzo mnie wciągnęła i mówię tutaj o książce Rzeczy osobiste Karoliny Sulej. Mogliście słyszeć o tej książce, bo ona została wydana w 2020 roku i pełen tytuł to jest Rzeczy osobiste, opowieści o ubraniach w obozach koncentracyjnych i obozach zagłady. I ogólnie ta książka dla mnie była bardzo piękna, bo mówi o najróżniejszych rzeczach, które towarzyszyły ludziom właśnie w tych strasznych chwilach w obozach koncentracyjnych i obozach śmierci. Głównie o ubraniach, o słynnych pasiakach, o tym, jak faktycznie wyglądała garderoba ludzi, którzy nie tylko mieszkali w tych obozach, ale także w nich pracowali, o mundurach, o rzeczach, które ludzie sami wyrabiali, o tym, jak można było stwierdzić, kto jak sobie radzi właśnie w tych strasznych miejscach na podstawie garderoby i tego, jak o siebie dba. No i o tym, jak ważne są dla nas rzeczy, więc naprawdę bardzo piękna książka. Jeżeli ktoś się zastanawiał, czy ją przeczytać, to myślę, że nie powinien zwlekać.
No myślę, że to na pewno jest dobry temat do opisania, bo ja pamiętam właśnie taki obraz najbardziej mi utkwił chyba w pamięci z wizyty w Oświęcimiu. Właśnie jak za gablotą, czy tam za tą szybą jest po prostu sterta, taka gigantyczna sterta chyba takich małych bucików czy coś takiego, nie? Także jakby w tych rzeczach na pewno jest dużo historii.
Tak, i właśnie w tej książce autorka opowiada też właśnie o różnych wystawach i o obecności ubrań i rzeczy z życia codziennego więźniów tych obozów i tych miejsc. I tak naprawdę jak mało zostało im poświęcone, bo to jest takie za zwykłe, prawda, żeby mówić o takich rzeczach. No nie, no naprawdę, naprawdę bardzo ciekawa książka. W ogóle ta pani bardzo ładnie mówi. Można sobie wpisać jej imię i nazwisko na YouTubie czy na Spotify'u, bo była gościnią różnych programów. Wiem, że sama też ma podcast. Miała jakieś tam swoje chyba TED Talk na TEDxie też o ubraniach w getcie warszawskim bodajże, o ile dobrze pamiętam. I ogólnie jest specjalistką właśnie, jeżeli chodzi o to, co nazywamy fashion studies. Pani jest antropolożką. Bardzo interesujące, a teraz i też cieszyłam się, bo wiedziałam potem, że jedna z naszych słuchaczek również polecała. I tak jak obiecałam, tak zrobiłam i zaczęłam czytać kolejną książkę Wojciecha Chmiarza, czyli autora Żmijowiska, które ostatnio omawiałyśmy. I postanowiłam rozpocząć czytanie serii o detektywie Mortce, bo tak się nazywa, detektyw Mortka.
Mortka?
Tak, tak. I czytam pierwszą bodajże książkę z tej serii, która nazywa się Podpalacz. I zaczęłam ją czytać, ale potem musiałam wyjść z domu, miałam trochę rzeczy do roboty, bo się przeprowadzamy i przerzuciłam się na e-booka, bo na Legimi jest też audiobook, nie e-book.
Co ty
ja nic nie mogę robić. Halo, co się dzieje?
E-book, audiobook, wiadomo o co chodzi, idziemy dalej.
I super, jest ten audiobook, bardzo fajnie się go słucha. Ja mam po prostu... Dobra, dziękuję, do widzenia. Ja zakończyłam na dzisiaj już swój występ.
Karolina, powiedz, co wczoraj robiłaś lepiej.
Nic nie robiłam, pakowałam się. Nie no, tak naprawdę się nie pakowałam, tylko miałam spotkanie towarzyskie, więc może dlatego jestem taka rozkojarzona. Ale byłam bardzo wstrzemięźliwa, jeśli chodzi o wszelkie...
używki.
Używki, tak. Powiedziałam, że tu jest nagrywanie, no, ale nieważne, nie o tym. I z zaskoczeniem stwierdzam, że bardzo miło słucha się tego audiobooka. No... Oczywiście nie wiem, czy książka mi się spodoba, bo jestem dokładnie w połowie, więc myślę, że to się okaże. Ale jak na razie chyba wchodzi mi lepiej niż Żmijowisko.
Okej, to jak będę miała ochotę na jakiś polski kryminał, to też może spróbuję. A ja jeszcze chciałam powiedzieć, że też ostatnio przeczytałam książkę Niespokojni ludzie Fredrika Backmana. Jeżeli śledzicie jakieś tam te różne portale książkowe, to obstawiam, że widzieliście tą okładkę, bo jakoś ja ją widziałam wszędzie już po prostu cały czas i jak była po angielsku i teraz właśnie po polsku. I muszę powiedzieć, że też ją polecam, podobała mi się, ale zupełnie nie spodziewałam się, że to będzie taka książka. W sensie z tych opisów wydawało mi się, że to będzie coś zupełnie innego, a sposób pisania i sposób jakby jak ta historia się rozwija jest tak dziwny, nietypowy, że no nie wiem, jeżeli ktoś na przykład jest znudzony jakimiś tam, nie wiem, klasycznymi opowieściami, powieściami i tak dalej, to myślę, że ta książka może zaskoczyć, bo jest taka no w dziwny sposób napisana, ale tak pozytywnie. I też jest taka ciepła, jakby, no bo mówi, że wszyscy... Bo tam jest...
Boże, jak to coś wędrze.
Rozmawiłaś mnie. sorry, chciałam powiedzieć coś miłego. Tam jest dużo bohaterów w tej książce i każdy ma jakieś problemy. Dlatego tytuł to jest...
Niespokojni ludzie.
Tak, niespokojni. W sensie po angielsku to jest anxious, czyli tacy no bardziej
znerwicowani. Zlęknioni.
No właśnie, ja bym powiedziała, że tacy znerwicowani trochę, a nie niespokojni, ale okej. Więc każdy tam ma jakieś problemy. I fajnie to wszystko jest opisane, bo naprawdę jest to trochę w tym smutku, a z drugiej strony trochę takiej komedii. Dużo jest śmiesznych elementów, nie?
Czyli jak w życiu.
Dokładnie, samo życie.
Mhm. Czy też jest tak, że książka jest opowiadana z kilku różnych punktów widzenia?
Oczywiście.
No, wiadomo.
Jest to ten trend, ale akurat tutaj to nie przeszkadza, bo trochę to się dzieje w dwóch miejscach naraz.
Mhm.
Więc mamy perspektywę tych osób, które są w jednym miejscu i potem osób, które są w drugim miejscu. Bo ogólnie chodzi o to, że jest powiedzmy jakiś przestępca, który napada na bank i jest policja, która się tą sprawą zajmuje, a potem są zakładnicy, którzy są w mieszkaniu. I ogólnie to wszystko brzmi, jakby to miał być, nie wiem, jakiś kryminał czy coś takiego, nie? A to w ogóle nie jest taki gatunek. Te wszystkie rzeczy, które się dzieją, wskazywałyby na to, że to będzie zupełnie inna historia. A to jest historia głównie o ludziach i o ich tam uczuciach i tak dalej. Mhm. Więc myślę, że takie ciekawe, no.
Szczerze mówiąc, nawet mnie zachęciłaś. Może dopiszę do powieki. No.
Fajnie. I co? A poza tym... Nie mogę nic znaleźć w tej telewizji poza TVN24, także się wolę nie zbliżać do telewizora.
Tak, ja też jakoś tak mało oglądałam. Jedyne, co obejrzałam w tym tygodniu, to w końcu się zebrałam, żeby obejrzeć film, który pewnie już wszyscy widzieli, czyli Obiecująca młoda kobieta. W końcu przypomniało mi się, że przecież jeszcze tego nie widziałam. No więc usiadłam, jest dostępny na Kanal Plusie, jakby ktoś jeszcze też miał do nadrobienia. No i wiadomo, podobał mi się, chociaż nie spodziewałam się do końca, w jaką stronę pójdzie, tak szczerze mówiąc.
No wiem.
Więc to było dodatkowe, takie pozytywne zaskoczenie dla mnie, bo jednak rzadko się zdarza, żeby coś nas tak mocno zaskoczyło. Przynajmniej mnie, ostatnimi czasy raczej wszystko nudzi. Więc to było fajne. No wiadomo, ciężko powiedzieć, że ten film jest fajny, w cudzysłowie, ale podobał mi się.
No, był na pewno emocjonujący. Ja pamiętam, że w kinie go chyba oglądałam i też nie wiedziałam zupełnie, że to tak się wszystko potoczy tam.
Także jak nie widzieliście, to nie próbujcie zgadywać.
No, ja oglądałam film na Netflixie, który wyszedł parę dni temu chyba, albo, no nie wiem, pokazał się na stronie głównej jako nowość. Wyjazd na weekend.
A, no.
Film z Leighton Meester.
Tak, czyli był gwiazdą pierwszego.
Plotkary.
Tak, tak.
No i co? Przyznam, że dobrze się ten film oglądało, ale raczej tak z przymrużeniem oka, no bo to jest chyba oparte na jakiejś takiej powieści kryminalno-thrillerowej takiej, że... No niby mamy się wciągnąć w tą historię i tak czekać, co tu się wydarzy i tak się emocjonować, a jednak to wszystko było takie, no wiesz...
Nijakie? Płaskie?
No takie bardziej klasy B, nie?
Okay.
Że no, taki film telewizyjny.
Aha, moje ulubione określenie. No.
Film telewizyjny, no raczej w kinie by to nie poleciało.
No,
ale w sumie spoko się oglądało tą Leighton. Ja już trochę zapomniałam o jej istnieniu, bo nie wiem, jakoś nie śledziłam jej kariery po Plotkarze. Ale co, no na jakiś tam wolny wieczór, na odmurzdzenie jest okej. Okay.
No właśnie, wiecie jak ja się skrzywdziłam w tym tygodniu, bo wiadomo, no teraz... Tak jak sama wspomniałaś, z powodu tej strasznej wojny, która się dzieje, no to w większości sytuacji, czy przez większość dnia jednak bombardujemy się cały czas tymi informacjami, tak, czy to w internecie, czy w telewizji, czy w radiu, czy gdzie tam kto może. No i postanowiłam zrobić sobie przerwę, wieczór, że tak powiem, wolny od patrzenia na różne informacje i zastanawiałam się, co tu mogę sobie włączyć, żeby tak się, wiesz, zresetować po prostu, żeby nie myśleć o niczym. Selling Sunset już widziałam za dużo razy, może nie powinnam się przyznawać, więc stwierdziłam, dobrze, pierwszy raz w życiu spróbuję to reality show o Kardashiankach.
Aha.
Włączyłam ostatni sezon, który jest dostępny, nie chciałam lecieć od początku, włączyłam ostatni sezon, który jest dostępny na Netflixie. Jezu, jakie to jest szkodliwe. Dawno nie widziałam.
Ja nigdy tego nie oglądałam.
Naprawdę, pierwszy odcinek już słucham o tym, jak to któraś z nich, nie wiem, będzie jadła same zupy, bo musi schudnąć. Potem Kim chyba mówi do swojej siostry Courtney, która jest w ciąży, że o mój Boże, masz rozstęp. albo matka tych wszystkich sióstr, tak, Kris Jenner, martwi się o swojego syna Roba, który wydaje bardzo dużo pieniędzy, unika ludzi, w zasadzie nie wychodzi ze swojego pokoju, tylko znika na noce i potem wraca i znowu się zaszywa w tym pokoju i mówi o tym w telewizji, do kamery. Mhm. Zamiast się nim faktycznie zająć, bo coś jest z nim nie tak. Jakby, no nie, 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 nie wytrzymałam za długo tego naprawdę. To było... Było za dużo.
No cóż, ja też nigdy się nie wkręcałam w świat Kardashianek, więc nie powiem, ale przypomniało mi się, że super był taki reality show z Ozzym Osbornem.
A to tak, to się na MTV oglądało?
No nie.
No przecież.
Teraz mi to przyszło do głowy. No. On miał lepsze rzeczy do powiedzenia.
Znaczy on jest w ogóle, umówmy się, troszeczkę...
Odklejony.
Dokładnie.
No to co?
Ta jego żona była zabawna zawsze. Mhm.
Chociaż moją idolką oczywiście była Kelly.
No, wiadomo.
No to co, już chyba starczy pogadanek na dzisiaj. Karolina, co dziś dla nas przygotowałaś?
Ja dzisiaj przygotowałam historię, która wydarzyła się w latach 70. Przyznam, że dosyć mocno mnie wciągnęła. Nigdy wcześniej o niej nie słyszałam. Starałam się za bardzo nie rozglądać, ile i jakie materiały są na ten temat w języku polskim. Na wszelki wypadek. Natomiast, no... Samo to, że mnie ta historia tak zainteresowała, a jeszcze nie jest to typ historii, który ja zazwyczaj opowiadam, bo bardzo mnie frustrują, to postanowiłam, że muszę Wam ją opowiedzieć. Po godzinie 9 wieczorem 7 listopada 1974 roku do pubu, który nazywał się Plumber's Arms, wpada kobieta. Ta kobieta nazywa się Weronika, mieszka niedaleko i zaczyna krzyczeć, że uciekła od bycia mordowaną i że on zabił moją nianię, pomocy, pomocy. Generalnie kobieta, widać było, że coś się stało, ponieważ miała zakrwawioną twarz, w ogóle cała była zakrwawiona i wpadła w histerię, kiedy już dobiegła do tego miejsca, więc oczywiście natychmiast wezwano policję i ambulans. Kiedy policja przybyła na miejsce, udała się do domu kobiety, który mieścił się przy Lower Belgrave Street, i tam zastali ślady po krwi w kuchni, która znajdowała się na poziomie piwnicy, a także przy schodach na tapecie na ścianie. Była rozbryzgana krew. I kiedy weszli do kuchni, to zobaczyli plamę krwi i też krew jakby wydostającą się z worka na pocztę, który tam leżał. A w środku znaleziono kobietę, o której mówiła wcześniej Weronika, kiedy wbiegła do pubu. I ta kobieta nazywała się Sandra Rivett. Była nianią Weroniki i jej trójki dzieci od około 10 tygodni bodajże, także nie pracowała tam długo. A była tam dlatego, że Weronika i jej mąż rozstali się, a sąd przyznał Weronice tymczasową opiekę nad dziećmi, natomiast musiała być z nimi niania. Może nawet nie tyle co tymczasową, ale powiedziano, że ojciec może spotykać się z dziećmi, wyznaczono jakieś tam terminy kiedy, natomiast dzieci miały mieszkać z matką, ale miała być też do pomocy niania. Oczywiście potem wrócę jeszcze do tej sprawy. I co ciekawe, kobieta, ta, która przeżyła atak, zeznała, że za atak odpowiada jej mąż. Mhm. Jej mężem był mężczyzna, który był utytułowany, był arystokratą i był to Lord Lucan. Lord Lucan nazywał się John Bingham i był profesjonalnym hazardzistą. Tak, kiedyś pracował jako bankier, natomiast po tym jak mu się poszczęściło, zresztą jego znajomi zaczęli wtedy go nazywać lucky, czyli szczęśliwy, to postanowił zrezygnować z tej kariery, bo po co ma się parać taką pracą i wiesz, tak się męczyć, żeby zarobić dużo mniej niż może zarobić wiesz, w kasynie, prawda? Mhm. Niestety potem trochę szczęście go opuściło.
Jak to mówią, fortuna kołem się toczy.
Dokładnie. Para poznała się i pobrała w 1963 roku. Ale właśnie borykali się z problemami finansowymi, dlatego że Lucan chyba nie był jakimś takim najbardziej rozgarniętym mężczyzną, jeśli chodzi o finanse, no głównie przez ten hazard, prawda? No bo mocno w to wpadł, wydaje mi się, że ciężko potem z tego wyjść, zwłaszcza jak to też była w jakimś sensie jego praca, dlatego że jego bliski znajomy, John Aspinall, to możesz kojarzyć to imię i nazwisko, to był taki bardzo ekscentryczny pan, który miał zoo w swoim domu, trzymał bardzo dużo egzotycznych zwierząt w stylu tygrysy, goryle i tak dalej. Też pamiętam, że były tam takie akcje, że na przykład te jego zwierzęta zabijały osoby, które się nimi zajmowały, albo na przykład też wyczytałam, robiąc research do tej sprawy, że John kiedyś musiał otworzyć paszczę tygrysowi, który zacisnął ją na głowie jakiegoś dziecka znajomego, które do nich przyszło. No naprawdę jakieś straszne rzeczy. Ja w ogóle nie wiem, jak to było możliwe. W każdym razie ten John Aspinall prowadził bardzo słynny klub taki hazardowy, który się nazywał Claremont Club. I w tym klubie spotykał się ze swoimi najlepszymi ziomkami, dzięki którym też, wiesz, zarabiał mnóstwo kasy. I ta jego najbliższa ekipa, do której też należał Lord Lucan, była nazywana Claremont Set. A Lord Lucan był tam częstym bywalcem, też tak jak mówiłam, pracował jako dealer czasami, z tego co rozumiem. No i właśnie widziałam też takie opinie, że on mógł być dla tego Johna Aspinalla bardzo przydatny i jakby napędzać wydawanie pieniędzy przez innych, dlatego że wiesz, tu siedzi prawdziwy arystokrata z krwi i kości, prawda? I on jeszcze miał taki wygląd. Słyszałam tam wypowiedzi jakiegoś dziennikarza, który nawet tak prześmiewczo trochę mówił, że miał absolutnie niemodny wąsik i zaczesywał włosy, zalizywał je do tyłu, czego nikt wtedy nie robił. I wszyscy twierdzili, że jak był młody, to był bardzo przystojny. Do tego stopnia, że nawet brał udział w jakichś castingach i takich testach, wiesz, kamery, bo próbowali z niego zrobić aktora, co po niektórzy, natomiast niestety ponoć był drewniany przed kamerą i nie bardzo to wyszło, ale widziałam też opinię, że po prostu on z daleka wyglądał na arystokratę. Nie wiem, czy to właśnie przez te ulizane włosy, czy ten niemodny wąsik, czy ubrania, jakie nosił, czy sposób, w jaki się nosił, czy jaki się zachowywał, natomiast rzeczywiście od razu było po nim widać, że jest lordem. Małżeństwo miało trójkę dzieci, o które właśnie, tak jak wcześniej wspominałam, walczyli w sądzie po tym, jak doszło do rozpadu ich związku, to tam było po około 10 latach, odkąd wzięli ślub. I półtora roku przed zamordowaniem niani Sandry, żona, czyli Weronika, oskarżyła lorda Lucana o opuszczenie. Bo on pewnego dnia po prostu spakował manatki i się wyprowadził i zostawił ją z trójką dzieci. I w międzyczasie cały czas próbował jej te dzieci odebrać i zrobić z Weroniki, że tak powiem, brzydko wariatkę. Dlatego, że ona miała bardzo długą historię problemów psychicznych. Cierpiała na depresję poporodową. Przyjmowała najróżniejsze leki. I w zasadzie tutaj ciężko stwierdzić, czy ona faktycznie potrzebowała tego wszystkiego, co brała, czy była to trochę sprawka męża. Ale z zeznań różnych osób wynika, że on chodził i obsesyjnie opowiadał wszystkim dookoła, że jego żona jest nienormalna, że jest niestabilna, że nie nadaje się do opieki nad dziećmi. Wymyślał różne historie na jej temat i wśród jego znajomych ona była bardzo, bardzo niepopularna. I to w zasadzie od prawie samego początku, nawet zanim się zaczęły jakieś problemy między nimi. No też przede wszystkim dlatego, że ponoć nie bała się robić publicznych scen. Przychodziła do tego klubu, gdzie on przesiadywał i grał, wiesz, w hazard, bo był taki moment, że on, wiesz, przegrał w zasadzie prawie, czy wydał, przepraszam, prawie wszystkie ich pieniądze i ich sytuacja finansowa poprawiła się dlatego, że jego ojciec umarł i po prostu, wiesz, tytuł zszedł na niego i wszystko, co do tego tytułu przynależy. No a potem, zamiast się zająć jakąś normalną robotą, no to został profesjonalnym hazardzistą, tak? No. Więc rozumiem, że mogła nie do końca to wszystko pochwalać. Z różnych wypowiedzi wynika, że wszyscy, łącznie z jego rodziną, przyjaciółmi, zastanawiali się w zasadzie, czemu oni wzięli ślub, że byli bardzo niedopasowani. Opisywano ją jako taką narzekającą, wiesz, że się jej nigdy nic nie podobało i tak dalej. Ale czy wiesz, że kilku kolegom, czy tam jego siostrze, którzy mogli słyszeć tylko jego wersję wydarzeń? No nie do końca. Natomiast jest bardzo ciekawy film na temat tej sprawy. Właśnie historia opowiedziana z perspektywy Weroniki, czyli żony lorda Lucana. I ja wam go potem podlinkuję i ona tą całą historię opowiada, tam początek ich małżeństwa, jak to się stało i tak dalej. Naprawdę ciekawe. On jest krótki w sumie, bo trwa, nie wiem, 50 minut, coś takiego. No i wracając do wieczoru, w którym Weronika wpada do pubu i krzyczy, że zabito jej nianię i ona uciekła, właśnie też ktoś próbował ją zabić. Jak policja przyszła na miejsce, znalazła to martwe ciało, znalazła krew, to lorda Lucana nie znalazła, nie było po nim śladu. W jego mieszkaniu również go nie było, a co więcej, zostawił tam pieniądze, swój zegarek, wszystkie karty, no wszystkie takie rzeczy, które zabrałby ze sobą, jak chciałby zwiać. Oczywiście Lady Lucan, czyli Weronikę, zabrano do szpitala, bo ona była w ciężkim stanie, tak jak mówiłam, miała wiele ran na głowie, więc trzeba było się nią zająć. A Lucan ponoć dwukrotnie zadzwonił do swojej matki tamtego wieczoru. Najpierw zadzwonił, powiedział, że stało się coś niedobrego i prosi ją, żeby odebrała dzieci, ktoś się musi nimi zająć. Potem dzwoni ponownie i jego matka pyta się go, czy chce rozmawiać z policją, bo policja tam u niej była, bo wiadomo, że ona odebrała te dzieci. A on powiedział, że nie i skontaktuje się z nimi rano. Więc to też mi się wydaje dziwne, że ktoś w ogóle pozwolił na takie rozwiązanie sprawy, a nie, że oni po prostu wzięli ten telefon i sami nie próbowali z nim rozmawiać, tylko pozwalali tej kobiecie, tej matce odbierać telefony. No ale cóż, no wyszło jak wyszło. W domu, kiedy doszło do tej zbrodni, była też trójka dzieci Lukana i jego byłej żony Weroniki, więc oczywiście policja mogła też z nimi porozmawiać, zapytać się, co one pamiętały, co one widziały. Ale generalnie przebieg tamtego wieczoru miał wyglądać tak, że przyszykowali dzieci do spania, młodsze dzieci już spały bodajże. Wtedy Sandra, czyli opiekunka, niania, zapytała się Weroniki, czy chce coś do picia. Ona powiedziała, że tak, no i Sandra wtedy zeszła na dół, żeby zrobić herbatę. Ale coś długo nie wracała, no więc wtedy Weronika zaczęła się zastanawiać, co ona tam robi. No i zaczęła schodzić, ale zobaczyła, że na dole jest bardzo ciemno. No i ciężko byłoby robić herbatę po ciemku, to trochę bez sensu. I wtedy została zaatakowana. Zaczęła się szamotanina z tym napastnikiem, który uderzał ją po głowie, a następnie, kiedy ona zaczęła krzyczeć, wsadził jej 3 palce w rękawiczce, tak prosto, wiesz, w gardło aż. Żeby ją uciszyć jakby, prawda? I następnie kazał jej się zamknąć, a potem, jak wynika z opowieści Weroniki, właśnie z tego filmu, o którym wcześniej mówiłam, no to bardzo się szamotali, on ją próbował zepchnąć ze schodów, ona się tam uczepiała balustrady, wiesz, próbował jej coś tam, wiesz, palce w oczy wpychać i w pewnym momencie Weronika wykazała się sprytem, bo po prostu złapała napastnika za jądra. Tak. Oczywiście wtedy on ją puścił, no i ona próbowała go jakby przegapacić na swoją stronę. W ogóle zapytała się, co się tam stało, co jest z Sandrą. On jej powiedział, że Sandra nie żyje i żeby nie patrzyła. No i wtedy Weronika musiała uznać, że najlepszą metodą będzie udawać, że ona się do niego przyłączy, że ona mu pomoże. I zaczęła w taki sposób z nim rozmawiać, wiesz, jakby rzeczywiście planowała mu pomóc, że jakoś razem to ukryją i tak dalej. No bo oczywiście bała się, że jeżeli nie uda jej się go przekonać, to on ją po prostu zabije. Wtedy wciągnął ją na górę do sypialni. Gdy tam przyszli, on położył jej ręcznik na poduszce, ona, żeby mogła tam, wiesz, głowę położyć, bo była cała zakrwawiona. Więc nie wiem, nie chciał po szefek powrócić czy coś, dziwna sprawa. I ponoć, kiedy byli w sypialni, Lukan zaczął pytać się Weroniki, czy ma jakieś leki nasenne i czy może by je wzięła. I ona oczywiście na wszystko się zgadzała, wiadomo. Chociaż spodziewała się po nim wszystkiego najgorszego i kiedy on poszedł do łazienki, żeby nalać jej wody, w każdym razie puścił wodę tak, że gorzej słyszał, co się dzieje w pokoju, no to ona wybiegła z tego pokoju, zbiegła na dół, wybiegła z domu i mówiła, że nawet nie krzyczała, tylko oszczędzała siły na bieg, bo na końcu ulicy był właśnie pub, w którym kupowała papierosy. I wiedziała, że tam będą ludzie, że on będzie otwarty, więc jakby tam od razu się skierowała. Są też zeznania dzieci z tamtego wieczoru i najstarsza córka małżeństwa, ona miała na imię Frances, miała 10 lat, powiedziała, że oglądały właśnie telewizję i w pewnym momencie jej mama się zaczęła zastanawiać, co Sandra robi tak długo na dole i ona chciała zejść, a mama jej powiedziała, nie, ty zostań, ja pójdę. No i potem dziecko usłyszało krzyk, troszkę się przestraszyła, ale została w tym pokoju, potem zaczęła wołać mamę. I w pewnym momencie w drzwiach stanęli i ojciec, i matka, czyli Weronika i Lukan. I tam ją uspokoili. Dziewczynka zeznała, że mama miała krew na twarzy, ale że generalnie mało ją widziała, że to wszystko trwało bardzo krótko, że ojciec się w ogóle nie odzywał. Więc tutaj te wszystkie zeznania się zgadzają, prawda? Poza śladami krwi policja znalazła też narzędzie zbrodni. I była to taka metalowa rurka obwinięta taśmą klejącą. I oczywiście ona była cała zakrwawiona. Media oszalały na punkcie tej sprawy, bo wiadomo, tutaj członek rodziny, prawda, takiej szanowanej, z tytułami, lord, dopuścił się takiej zbrodni. Natomiast policja miała bardzo trudno, jeżeli chodzi o rozmowy z ludźmi z jego otoczenia. Nikt nie chciał z nimi rozmawiać, wręcz policjant, który brał udział w tej sprawie, wspominał, że służba odsyłała go do tylnych drzwi. Wiesz, że gdzie tu pan z przodu wchodzi, proszę tam. Tak, i w sumie nikt nie chciał z nimi gadać i musieli jakoś ich wszystkich tam podejść. I nie chciano z nimi gadać do tego stopnia, że kobieta, która widziała się z Lukanem u siebie w domu, on do niej przyjechał tamtego wieczora po zamordowaniu niani Sandry, nie zgłosiła tego na policję, mimo że następnego dnia trąbili o tym wszędzie, że szukają tego mężczyzny, jak on się nie zgłosił na policję.
Mhm.
I zapytana o to, ona powiedziała, że nie widziała takiej potrzeby, no bo była pewna, że on, wiesz, on się zgłosi na policję.
Mhm.
I po prostu nie powiedziała. A Lukan właśnie po tym wszystkim pojechał do kobiety, która się nazywała Susan Maxwell Scott i był u niej bodajże około godziny 11 i został u niej do pierwszej. Będąc u niej, poprosił ją o wysłanie listów, które napisał. Zaraz do tych listów wrócę. I generalnie opowiedział jej, że stało się coś bardzo niedobrego i że boi się, że żona go posądzi o ten atak, który zorganizował. I zresztą to samo napisał w listach, które wysyłał. Jeden z tych listów na przykład nadał do Billa Shanda Kidda, który był mężem Weroniki. Siostry Weroniki, przepraszam. W sensie Weronika, żona Lukana, miała siostrę i ta siostra miała męża, który się nazywał Bill Shand Kidd. No i w tym liście Lukan pisze, że żona na pewno go o to posądzi, a on po prostu wracał do swojego, wiesz, kawalerskiego mieszkania, przechodził koło domu, w którym mieszka żona z dziećmi, no, czyli małżeństwo kiedyś razem mieszkało, i jakimś cudem w oknie, w piwnicy, żeby do niego zajrzeć, musiałby się ponoć położyć na chodniku, on zobaczył szarpaninę żony z napastnikiem, więc wszedł do środka, używając swojego klucza, który nadal miał do tego domu. No, a wtedy ten napastnik wybiegł z domu na zewnątrz i żona dostała tyle razy w głowę, że ogólnie za bardzo nie ogarniała. No wiadomo, że urazy głowy to jest poważna sprawa, no, ale właśnie stwierdził, że ona go posądziła, że to on jest winny i stoi za tą napaścią i że to on zamordował Sandrę. W każdym razie ponoć Lukan był przekonany, że jego żona oskarży go o zabicie ich niani i zaatakowanie jej, albo że zrobił to osobiście, albo że wynajął kogoś, żeby to zrobił i napadł na nie. I co ciekawe, taką samą wersję wydarzeń przyjmuje też jego syn. Dlatego, że po latach powstał właśnie też program telewizyjny na ten temat, na temat tej sprawy. No i tam syn mówi, że on nie wierzy w to, że to zrobił jego ojciec i że on bardziej wierzy w taką opcję, że ojciec wynajął kogoś, coś poszło nie tak, on się zniecierpliwił, wszedł do domu, no i potem matka go zobaczyła i tak dalej. Może to jest prawda, nie wiem. Natomiast Susan Maxwell Scott była ostatnią osobą, która widziała Lukana.
Ever.
Tak.
Magia.
Tak. Oczywiście policja starała się prześledzić, co stało się przed i po morderstwie. I z różnych rozmów, z różnych zeznań, które otrzymywali, wynikało, że on kilkukrotnie różnym osobom wspominał, w zasadzie można powiedzieć, o swoim planie zamordowania żony. Miał mówić rzeczy w stylu, a teraz to już tylko by mi pomogło, jakby ją zabić i wyrzucić do morza na przykład i tego typu rzeczy. Poza tym trzeba pamiętać, że on prowadził non-stop kampanię przez dłuższy czas i opowiadał każdemu, kto chciał lub nie chciał w sumie słuchać, o tym, jak niezrównoważona jest jego żona. Kiedy wyprowadził się z domu, a żona udała się do prawników i jakby chciała od męża usłyszeć, ile będzie pieniędzy jej płacił, no bo wiadomo, miała trójkę dzieci na utrzymaniu, a mąż po prostu spakował się i odszedł, to on ją podszedł i za jej plecami zwrócił się do sądu, żeby przyznał mu tymczasową opiekę nad dziećmi.
Mhm.
W międzyczasie podpuszczał ją, nagrywał ich rozmowy telefoniczne po tym, jak, wiesz, ją podpuszczał, denerwował ją i potem w sądzie puszczał, jak ona, wiesz, go wyzywa od najgorszych na przykład. Oczywiście ona powiedziała w sądzie, że on jest hazardzistą i tak dalej. I jedna z niań jakichś tam byłych małżeństwa mówiła nawet, że widziała, jak Lord Lucan bije swoją żonę i gdzieś tam ją właśnie spycha ze schodów. I mimo to, że najpierw Lord Lucan dostał tą tymczasową opiekę, to potem sąd właśnie przyznał opiekę matce, czyli Weronice, i nakazał, żeby była z nimi niania. Stąd wzięła się Sandra. I chciałabym też powiedzieć, kim była Sandra, bo właśnie jednym z zarzutów do tej sprawy, jeżeli chodzi o media, było to, że tak naprawdę w ogóle się nie mówiło o tej Sandrze, że wszyscy byli tak podpaleni tematem Lorda, który dopuścił się takiej zbrodni, że o niej po prostu zupełnie zapomniano. Ponoć rodzina wysłała na pogrzeb Sandry wieniec od Weroniki, Franceski, Kamili i Georgia. Tylko że zamiast napisać Kamila, napisali Pamela. I nikt nawet się nie skapnął, bo to pewnie, wiesz, kleciarnia popełniła błąd. Także, no, nikt z tej rodziny nawet nie przyszedł na pogrzeb tej Sandry. Wiadomo, że też wtedy trwało śledztwo i był bardzo taki duży medialny szum wokół ich osób, więc może nie chcieli jakby, no nie wiem, ciężko mi tutaj oceniać, natomiast wiem, że jakby niestety ta Sandra została tak bardzo mocno pominięta i w sumie zapomniano o tym, że ona straciła życie, tak? I jej syn stracił matkę, bo ona miała synka też, Stevena bodajże, tak, on miał chyba na imię Steven, i trafiła do rodziny po tym, jak opiekowała się jakąś starszą parą w okolicy. A potem właśnie zmieniła pracę i zaczęła pracować u Weroniki Lucan. Policja dowiedziała się też od dzieci Weroniki i Lorda Lucana, że ten wypytywał się, kiedy niania ma wolne. A był to czwartek, czyli dzień, w którym dokonano ataku i zabito Sandrę.
Mhm.
Czyli teoretycznie jej nie powinno było być wtedy w domu. Natomiast bodajże zamieniła sobie dzień wolny, bo jej chłopak tam coś, wiesz, nie zgrywali się grafikiem, więc ona postanowiła to jakoś sobie tam pozamieniać i dlatego była w domu. No i wysnuto taką teorię, że John, czyli Lord Lucan, mógł wejść do domu, bo miał klucze, zejść na dół, wiedział, że jego żona przed snem, po położeniu dzieci, pójdzie zrobić sobie herbatę, bo zawsze tak robiła. Zaczaił się przy kuchni, wykręcił żarówkę, żeby nie można było zapalić światła. No i kiedy ta się zbliżyła, to rzucił się na nią z tą rurką metalową, którą miał, i zaczął ją walić po głowie. A potem usłyszał głos żony, jak spięta pyta się Sandra, gdzie jesteś, co tak długo?
Mhm.
I wtedy spanikował. Tak. Policja zakładała tutaj, że się pomylił. Z drugiej strony syn Lucana i Weroniki zarzuca, że policja, i zresztą też było kilka innych głosów, które zwracały na to uwagę, że policja w zasadzie od samego początku przyjęła, że on jest winny. I w taki sposób prowadzono śledztwo. No ale z drugiej strony było mnóstwo poszlak i dowodów, które o tym świadczyły. Chociażby zeznania osób różnych z jego otoczenia. Chociaż na przykład jego koledzy, w tym ten John Aspital, o którym wcześniej mówiłam, ten co miał domowe zoo z tygrysami i prowadził, wiesz, hazardowe biznesy, no to on w wywiadzie w telewizji mówi wprost, że przecież nie można w zasadzie, wiesz, zdradzić przyjaciela i że on by tego nie zrobił i że on by go przyjął i by mu pomógł. W ogóle ta ekipa, do której przynależał Lucan, zebrała się na spotkanie w domu Aspinala bodajże następnego dnia po tej tragedii, po zabójstwie Sandry i napaści na Weronikę. Zebrali się u jednego z nich w domu, żeby zdecydować to, co teraz. Jakby co mogą mówić, co kto wie i tak dalej. Zrobili sobie naradę po prostu. I niestety jest taki obszerny artykuł na temat tej sprawy na Vanity Fair, napisany przez naszego ulubionego pana Dominika Dana, gdzie łatwo wywnioskować, że panuje wśród tych ludzi taka zmowa milczenia.
Mm-hmm.
I nawet Dominik, będąc tam wśród tych różnych osób, które znały Lucana, umieszcza tam cytaty, gdzie jakaś kobieta mu mówi: a ustaliliśmy, że tylko o tym mogę mówić, o tym nie mogę mówić. Więc no ewidentnie musieli wiedzieć więcej, niż dawali po sobie poznać.
Czyli spokojnie ktoś po prostu mógł go kryć i schować go i tak dalej.
Mógł mu pomóc. Ale to jeszcze nie koniec tej historii. Dlatego, że policja cały czas liczyła na to, że on, czyli Lucan, sprawca, zjawi się sam po prostu, wiesz, z prawnikami w końcu, prawda? Ale on się nie pojawiał. No więc prowadzili śledztwo, szukali wszelkich poszlak, mieli te listy, wiedzieli, że poleciał, a w zasadzie to pojechał do miejsca Ackfield, gdzie właśnie mieszkała ta jego koleżanka Susan Maxwell Scott, skąd potem nadał listy do swoich znajomych i przyjaciół. A następnie musiał udać się do miejscowości New Haven, gdzie znaleziono samochód, który pożyczył od kolegi przed zabójstwem. Mogło to wynikać z tego, że ponoć auto Lorda Lucana było zdecydowanie bardziej ostentacyjne, to chyba był jakiś Mercedes, a kolega miał takie, wiesz, mniej rzucające się w oko auto, więc pożyczył ten samochód i ten samochód właśnie został znaleziony w tej miejscowości. Co ciekawe, ta miejscowość ma dostęp do portu.
Mm.
To miasto w zasadzie, nie wiem, czy to teraz mówię miejscowość. I kiedy znaleziono ten samochód i zajrzano do środka, to rzeczywiście znaleziono ślady krwi w samochodzie, a w bagażniku znaleziono rurkę owiniętą taśmą.
Mm-hmm.
Która była no taka jak ta, którą znaleziono na miejscu zbrodni. Chociaż syn Lucana i Weroniki zwraca uwagę na to, że co to za głupi wybór narzędzia zbrodni. Że w domu jest dużo więcej, dużo bardziej skutecznych rzeczy, którymi można kogoś walnąć w głowę i zadać dużo większe obrażenia. A z kolei Weronika w programie, o którym mówiłam wcześniej, to jest taki długi wywiad z nią po prostu na temat tej sprawy, Ona opowiada, że w pewnym momencie, kiedy miała różne problemy, borykała się z depresją, mąż też opowiada w tym programie, że w pewnym momencie troszkę zaczęła się podchuchiwać w jakimś znajomym i mąż to przyuważył, bo dużo razem czasu spędzali. Mówiła, że tam do niczego nie doszło, natomiast mąż to zauważył, pogadał sobie z tym znajomym, no i znajomy sobie wziął i poszedł, co Weronika odebrała jako odrzucenie i mówiła, że troszkę za mocno ją to, wiesz, potyrało, że tak powiem, bo właśnie jej stan psychiczny też się pogorszył. I tutaj nie wiadomo, czy mąż tego przypadkiem nie wykorzystał, bo powiedziała, że w pewnym momencie zawiózł ją do, wiesz, placówki, chciał ją tam zostawić, a ona stamtąd uciekła, powiedziała, że ona tam nie zostanie. No i od tamtej pory zaczęła właśnie regularnie przyjmować różne leki i jak wynika ze słów Weroniki, mówiła, że jak już się raz zacznie, bo ona też tam miała jakiś nadzór, wiesz, jakąś pielęgniarkę i tak dalej, to bardzo ciężko z tego całego systemu jest wyjść.
Ciekawe.
Oczywiście po drodze później, jak była ta walka o dzieci, bo ponoć Lord Lucan bardzo kochał swoje dzieci. I to wszystko dla tych dzieci robił. Tylko w jakiś dziwny sposób to wszystko załatwiał, szczerze mówiąc. Bo krzywdząc matkę swoich dzieci, no ja nie wiem.
No ale to myślę, że dużo ludzi, złych ludzi tak, no.
No właśnie, bardzo to wszystko dziwne.
Nie łączy
dziwne.
Tych faktów.
No. W każdym razie ona tam opowiada, że w pewnym momencie chciał jej wybić jakieś szalone pomysły z głowy i kazał jej się wypiąć, a następnie bił ją laską.
Co?
Tak, mówiła, że tak po 10 razy, wiesz. I zdarzyło się to tylko 3-krotnie. No i tam osoba, która przeprowadza z nią ten wywiad, ten mężczyzna, dziennikarz, pyta się jej, czy myślisz, że to było, wiesz, z takich pobudek sadomasochistycznych, czy on coś z tego miał, tak, jakąś przyjemność odczuwał. Ona mówi, że chyba musiał, tak, bo potem odbywał się stosunek za każdym razem, ale do takiego uderzenia tą laską doszło ponoć tylko 3 razy. I też podczas tego wywiadu...
Ale poczekaj, bo nie rozumiem, to było za jej zgodą?
Nie, no on jej powiedział, teraz się wypnij i zaczął ją, wiesz, mieć tą laską.
Okej. Okay.
Nie wiem, jako że miałoby to jej pomóc, czy Bóg wie co, naprawdę. No, nie wiem, dosyć taka dziwna rzecz, przyznam. No ale tak powiedziała, więc mówię wam, bo to może coś znaczy. No. Zdania starej niani, która mówiła, że widziała, jak Lord Lucan ją bije. Tutaj teraz Weronika opowiadała w tym wywiadzie już jako starsza pani, że mąż właśnie kilkukrotnie tam próbował jej wybić jakieś szalone pomysły laską, bijąc ją po pupie. I potem mówiła, no, że po tym jak to zrobił te kilka razy, to za każdym razem było mu, wiesz, bardzo przykro i tak się nią zajmował. No, nie wiem, jakieś... dziwna sprawa, ale podczas tego wywiadu do niej dociera, że ta laska, którą używał, w sensie ten patyk jakby, bo to był taki, wiesz, grubszy patyk, z jednej strony był owinięty taśmą, chyba owinął nierówności, żeby ją, wiesz, to nie pocięło. No bo wiesz, jak jest nierówne drewienko, prawda, no to jest bardzo szorstkie i możecie podrapać, pociąć. No. A on to zawinął taśmą i jej się to skojarzyło z tą taśmą, którą ktoś owinął te rurki, którymi zabito Sandrę i zaatakowano nią.
No może.
Nie wiem, czy to daleko idące, czy nie. Chciałam o tym wspomnieć, bo to się tyczy bezpośrednio narzędzia zbrodni. No, ja rozumiem, że ktoś może się nie zgadzać z tym, w jaki sposób policja prowadziła śledztwo. Wiadomo, że też wtedy techniki były no nie takie jak teraz, prawda? Nie było tylu nowoczesnych technologii, które pozwalały sprawdzać, wiesz, każdy najmniejszy szczegół. Natomiast stwierdzono, że krew znaleziona w samochodzie pochodzi i od Sandry, i od Weroniki. Również ta przy schodach znaleziona w domu i ta w kuchni, to też się wszystko zgadzało. Ale na przykład już takiego konkretnego śledztwa w porcie nikt nie przeprowadził. Więc nie wiemy, czy ktoś go widział, czy ktoś może, wiesz, widział, jak wchodzi na jakąś łódkę, czy może wsiadł na prom, a może w ogóle to auto zostało tam postawione tylko dla zmyłki, bo to też jest przecież możliwe. Jest wiele osób, które są zdania, że Lucan popełnił samobójstwo po tym, do czego doszło, że na przykład właśnie wyskoczył w ocean, gdzie szybko dosyć by umarł. Też w tym New Haven ponoć są bardzo wysokie klify, więc jakby stamtąd skoczył, to na 99% by się zabił. Albo na 100% w sumie, no bo jak nie od razu, to może by na przykład wpadł do wody, prawda? No i ciężko byłoby mu w listopadzie w zimnej wodzie przeżyć. Natomiast jak się zbierze do kupy, to co opowiadał swoim znajomym, to, że miał wyraźny konflikt z żoną, że brakowało mu pieniędzy, dlatego że oczywiście batalia sądowa to też były ogromne koszty, na które nie było go stać. Był zapożyczony po prostu u wszystkich znajomych i nie tylko. Nawet pożyczył od jakiegoś kolegi 100 tysięcy złotych, przepraszam, funtów, bo próbował od żony dzieci kupić, bo myślał, że się da przekonać. Więc on naprawdę nie był w dobrej sytuacji finansowej, zwłaszcza. Natomiast też myślę, że ze względu na swój tytuł, prawda, i to, że gdzieś tam niektórym czasami pieniądze oddawał, prawda, bo jednak grywał ze swoimi znajomymi, bliskimi, tak? I to był jakiś taki, wiesz, nie wiem, kodeks honorowy, chyba żeby jednak te długi hazardowe oddawać. Nie wiem, może też chociażby dlatego mógłby chcieć zniknąć, prawda? Ale są też osoby, które uważają, że on gdzieś uciekł i gdzieś sobie żyje. Jakiś dziennikarz tam, słyszałam, miał teorię, że może pojechał do Niemiec, bo świetnie mówił po niemiecku na przykład. I oczywiście przez następne lata policja ponawiała prośby, udostępniała jego wizerunek i przez lata, do dziś bodajże, zgłaszają się ludzie, którzy twierdzą, że widzieli go to tu, to tam, w południowej Afryce, w Australii. Nawet aresztowano raz mężczyznę i przywieziono go, myśląc, że to jest on, a to w ogóle nie był on. Gdzieś tam w Goa, naprawdę bardzo, bardzo dużej ilości miejsc go widziano. Mimo nieobecności Lorda Lucana został on skazany za morderstwo Sandry. Uznano go winnym. Natomiast ponoć ten proces też pozostawiał wiele do życzenia i Lord Lucan był pierwszą osobą od setek lat, która została, to znaczy nie w ogóle pierwszą osobą od setek lat, tylko pierwszą osobą utytułowaną od wielu, 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 wielu lat, która została skazana za taką zbrodnię. Mhm. Dzieci zostały przyznane Weronice, czyli matce po tym, jak Lord Lucan zaginął, tak? Natomiast koniec końców wychowywała je siostra Weroniki z mężem. Bo niestety Weronika nie była w najlepszej kondycji psychicznej. Zastanawiałam się właśnie długo, czy tutaj na pewno, tylko zastanawiałam się, w jakim stopniu miał tutaj na to wpływ cały ten proces, przez który przeciągnął ją Lucan, prawda? Bo jeżeli faktycznie tak było, że on gdzieś cały czas podminowywał jej poczucie własnej wartości, to, że była, wiesz, w stanie żyć i podejmować decyzje za siebie, no bo on im ją wszystkim przedstawiał jako po prostu osobę niestabilną i niezdolną do opieki nad kimkolwiek, prawda, nad sobą samą. Przecież próbował ją umieścić, wiesz, bez jej zgody w szpitalu psychiatrycznym. Cała trójka ma się dobrze. Tam pod koniec lat 90. uznano Lorda Lucana za zmarłego, natomiast w 2016 dopełniono wszelkich formalności, no i teraz tytuł przejął właśnie jego syn. No i tak naprawdę do dziś nie wiadomo, co stało się z Lordem Lucanem, czy żyje. To jest taka trochę sprawa John List, prawda? Tylko nierozwiązana. Ja zazwyczaj nienawidzę nierozwiązanych spraw, ale właśnie najpierw obejrzałam ten film telewizyjny, który jest wywiadem z Weroniką. Już wam powiem, jak on się nazywa. Lord Lucan, My Husband, The Truth. Mhm. I tak jak mówiłam, on trwa niecałe 50 minut i właśnie obejrzałam wywiad z tą kobietą i ona w ogóle umarła dość niedawno, ponieważ w 2018 roku, na początku 2018 roku, popełniła samobójstwo. Mhm. Tak, jak wyczytałam, zdiagnozowała u siebie sama Parkinsona, bo ponoć zauważyła, że tam drżą jej ręce. Poza tym zaczęła dużo zapominać. No i w pewnym momencie ktoś zauważył, że jej nie ma, no i potem okazało się, że wzięła jakąś tam mieszankę, wiesz, leków i alkoholu i umarła. Mhm. I też, co jest szokujące, ponieważ w tym filmie, który jest wywiadem z nią, dziennikarz pyta się jej, czy uważa, że była dobrą matką. Ona mówi, no mogłabym być lepsza, że tam dzieci dużo siedziały z nianiami, oni se latali na wakacje, prawda, prowadzili super życie przez pierwsze lata małżeństwa. Na pozór oczywiście super, ale potem, na koniec tego wywiadu, okazuje się, że ona od lat 80. nie widziała swoich dzieci i nie widziała swojej siostry, która się nią zajmuje. Stała się w ogóle zupełnym odludkiem ta Weronika. Hmm. Zamieszkała w jakimś tam, wiesz, mniejszym domu i w tym wywiadzie wspomina, że jakiś czas temu widziałam swojego syna w parku, czy coś w tym stylu. Przypadkowo. I myślę sobie, wow.
Dziwne.
Tak. I tak naprawdę nie wiem, co się tam stało, oczywiście, wiadomo. No ale na pewno miał na to jakiś wpływ jej stan psychiczny, prawda? I co by nie mówić, to jednak taka duża, jakaś taka tajemnica, prawda? No ojciec próbował zabić matkę, ale w sumie nie wiadomo. Potem zniknął, nikt nigdy już potem nic o nim nie słyszał, nie widział. Nie wiadomo, co się z nim stało. No, bardzo, bardzo dziwna sprawa.
No, można spekulować. Może też ta Weronika coś wiedziała, nie?
Tak, no właśnie, bo przyznam, że ja też tak jej do końca nie ufam, bo ona też troszkę zmieniała zdanie, bo właśnie ten dziennikarz jej się pyta. No teraz to pani mówi, że według pani mąż popełnił samobójstwo, ale w programie tam z iluś tam lat wcześniej. Mówiła pani, że on na pewno gdzieś żyje, a ona mówi tak, ale ja byłam wtedy pod wpływem tylu leków, że ja nie wiedziałam w ogóle, co mówię.
Mhm.
Nie wiem, ewidentnie widać, że jest tam jakaś tajemnica i że jakby chciał Lord Lucan, to byłyby osoby, które byłyby skłonne mu pomóc, przechować go gdzieś.
Mm.
Były różne tam głosy, że a to jest w winnicy u kogoś, a to gdzieś tam, wiesz, też policja wiele, naprawdę wiele miejsc przeszukała, jakichś właśnie winnic, piwnic, zamków, wiesz, najróżniejszych miejsc, w których według nich mógłby się ukrywać właśnie Lord Lucan ze względu na swoje znajomości, prawda? Więc... Ciekawe, czy gdzieś sobie teraz szczęśliwie żyje i wiesz, śmieje się z tego, że wszyscy go szukają.
No i ja bym też przypuszczała, że jeżeli żyje, no to na pewno ma kontakt z dziećmi, nie? Mhm. Bo dziwne jest też, że dzieci by nie zabiegały o kontakt z matką, a może właśnie nie zabiegają dlatego, bo mają kontakt z ojcem i jakby, wiesz, trzymają, no nie wiem, tak mi się to skojarzyło, mhm. że to mogłoby być prawdopodobne. No bo jeżeli jakby wszystko robił dla dzieci, no to dlaczego miałby zniknąć całkiem z ich życia, nie?
Wiesz, ja też tak nie do końca wierzę, że on wszystko robił dla dzieci.
Mm.
Bo jakby wszystko robił dla dzieci, to załatwiłby to jednak w zupełnie inny sposób, tak sądzę. No ja jednak myślę, że on to zrobił. Nie wiem, czy wyglądało to tak, jak mówi Weronika. Natomiast są też zeznania dzieci, które to w jakiś sposób potwierdzają. Są ślady, które też to w jakiś sposób potwierdzają. Są listy przez niego pisane, które potwierdzają jego obecność na miejscu zbrodni, prawda? No i wcale bym się w sumie nie zdziwiła, jakby po prostu, wiesz, to był raczej taki narcystyczny, samolubny mężczyzna, który po prostu stwierdził, że no, nabroiłem, no to teraz muszę uciekać i zacząć sobie żyć gdzie indziej, prawda?
Mhm.
Może miał plan później wrócić czy coś, ciężko stwierdzić, prawda? Natomiast pewnie też medialność tej sprawy mogła mu troszkę przeszkodzić.
Mhm.
No, albo właśnie ta druga opcja, w którą dużo ludzi wierzy, czyli że po prostu popełnił samobójstwo. No i może jeszcze na koniec powiem taką jedną teorię, którą wyczytałam właśnie w artykule Dominika Dana z Vanity Fair, też go podlinkujemy. Tam on opisuje, że pojawiła się taka absurdalna teoria, że Lord Lucan postanowił popełnić samobójstwo. Pojechał do prywatnego zoo przy posiadłości Johna Aspinalla. Tam się zabił, a następnie zjadły go tygrysy.
Może być.
Więc jakby możliwości tutaj jest naprawdę, naprawdę dużo. Jestem ciekawa, czy wy jakieś macie. Albo może macie jakichś innych podejrzanych, bo wiem, że tu Karolina chyba ma.
No tak, właśnie myślałam, że może to tak naprawdę Weronika go zabiła i dlatego potem się wycofała ze świata, bo miała, nie wiem, wyrzuty sumienia.
Może. No i co ważne, sprawa do dziś pozostaje otwarta, a syn ofiary, czyli Sandry Rivet, do dziś szuka mordercy swojej matki, czyli Lorda Lucana. I znalazłam taki artykuł na Daily Mail, w którym właśnie syn, który się nazywa Neil Berryman, opowiada, że według niego odnalazł mężczyznę w Australii, który podaje się za kogoś, kim nie jest. Także może się jeszcze okazać, że sprawa się rozwiąże, prawda? I to był artykuł z 2020. Karolina, nie masz wrażenia, że nawet internet nie jest już bezpiecznym miejscem? Logując się na Facebooka czy Instagram, przekazujesz tyle danych osobowych wielkim korporacjom. Kto wie, co oni z nimi robią?
Daj spokój. Mój chłopak ma obsesję na punkcie prywatności w sieci. Nawet nigdzie nie pozwala wrzucać swoich zdjęć. Ostatnio wkręcił się w temat VPN-ów i nie pozwala mi używać internetu bez tego.
VPN? A co to takiego?
VPN to wirtualna sieć prywatna, która sprawia, że jesteś niewidzialna w sieci. Ukrywa Twoją lokalizację i adres IP, dzięki czemu możesz być kompletnie anonimowa. Koniec z targetowanymi reklamami i śledzącymi Cię ciasteczkami.
Serio? Koniecznie muszę to ściągnąć. Ostatnio prześladują mnie reklamy psiego patrolu, bo pozwoliłam raz skorzystać z komputera mojej młodszej kuzynce. Masakra.
Mówię Ci, pobierz Surfshark VPN na stronie surfshark.deals/zbrodnia. Wprowadź kod zniżkowy zbrodnia, żeby otrzymać 83% zniżki i 3 dodatkowe miesiące za darmo.
Gwarancja zwrotu pieniędzy przez 30 dni. Możesz wypróbować bez ryzyka.
No dobrze, to teraz moja kolej.
Tak.
Ja Ci opowiem historię morderstwa znanej osoby.
Jesteśmy w szoku. No.
Ale tym razem będzie to komik Phil Hartman, znany z Saturday Night Live. Więc tak, on urodził się we wrześniu 1948 roku w Ontario w Kanadzie. Miał trójkę rodzeństwa, pochodził z religijnej, katolickiej rodziny. Jego ojciec Rupert sprzedawał jakieś tam materiały budowlane i w roku 60 rodzina przeniosła się do Los Angeles. No i pośród czwórki dzieci Philowi ciężko było się wyróżnić, zdobyć uwagę rodziców, dlatego zaczął rozwijać swoje umiejętności zwracania na siebie uwagi. W szkole już od najwcześniejszych lat pełnił rolę klasowego klauna, no bo właśnie lubił rozśmieszać, dobrze się bawić, a przy okazji być w centrum uwagi. Stąd też właśnie kariera, którą potem obrał. On uczęszczał do szkół w Westchester i od samego początku właśnie interesował się aktorstwem. W szkole Junior High brał udział w wielu przedstawieniach szkolnego teatru, nawet podobno występował obok Lynette Squeaky Fromm. To jest być może dla niektórych znana postać, bo ona odsiaduje wyrok dożywocia za próbę zamachu na prezydenta Geralda Forda. W każdym razie chodził z taką osobą do szkoły. Po skończeniu liceum Hartman rozpoczął studia artystyczne, bo studiował grafikę na California State University i w tej dziedzinie odniósł sukcesy, bo otworzył własną firmę zajmującą się projektowaniem. Zaprojektował wiele okładek płyt popularnych w tamtym czasie zespołów i też tworzył różne loga dla znanych firm. Także całkiem spoko mu to szło. No i w międzyczasie, w 1975 roku, zaczął chodzić na zajęcia takiej grupy komediowej, która nazywała się The Groundlings. Okazało się, że tam odkrył właśnie swój ukryty talent, bo wszyscy zauważyli, że jest bardzo dobry w byciu komikiem i właściwie od razu zaczął występować. I inny aktor komediowy, John Lovitz, który też był członkiem tego zespołu Groundlings, twierdził, że Hartman był naprawdę wielką gwiazdą, że można było mu kazać zagrać sprzedawcę butów i potrafił jednocześnie grać Pucy Buta, wygłaszającego jakieś wzniosłe przemówienia. W sensie jakby, że umiał tak, no nie wiem, żonglować.
Był zdolny.
No tak. Że potrafił wydobyć każdy głos, zagrać każdą postać, sprawić, że jego twarz wyglądała inaczej, ale bez makijażu, no nie? Że tak po prostu był takim kameleonem. I że był królem tego zespołu komediowego Groundlings. Więc dzięki swojej charyzmie i talentowi Phil Hartman zaczął zdobywać coraz większą popularność. Wszyscy go chwalili, dzięki czemu dostawał nowe zlecenia i angaże do jakichś innych ciekawych projektów. Zaczęły pojawiać się także jakieś epizodyczne role w filmach i też podkładał głos w jakichś tam innych produkcjach. Hartman pomógł swojemu koledze z tego zespołu, Paulowi Rubensowi, stworzyć kultową już postać Pee-wee Hermana, bohatera wielu seriali i filmów. Hartman był też współautorem scenariusza do filmu Wielka przygoda Pee-wee'ego, nie wiem jak to
Pee-wee'ego?
Pee-wee'ego. No i w serialu o przygodach Pee-wee wcielał się w rolę kapitana Karla. Także ogólnie był mocno związany z tą postacią, która jest bardzo popularna i jak, nie wiem, no w ogóle zdziwiłam się, bo nigdy w życiu nie słyszałam tego.
Ja szczerze mówiąc też nie.
Ale bohater Pee-wee ma swoją stronę na Wikipedii i ogólnie dużo, no jakichś tam, więc...
Musiała zgooglać potem.
W Stanach popularny, nie wiem, czy to doszło do Polski, wydaje mi się, że nie. Ale miał ten właśnie Paul Rubens, bo on robił taki stand-up chyba, gdzie wcielał się w tego Pee-wee i miał na HBO taki swój program, więc no na pewno to było popularne. No i Phil był też osobą bardzo kochliwą, ale jak potem mówiły jego partnerki, trochę niedostępną emocjonalnie, jak chyba właśnie na komika przystało. Jest raczej taki stereotyp, prawda? Osoby, która kryje się za swoimi żartami, a tak naprawdę jest jakaś taka, no nie wiem, skrzywdzona czy
czyli
coś takiego.
Pasował do niego.
Tak. No więc zdążył w tym czasie mieć już dwie żony i dwa rozwody. Bo ożenił się z Gretchen Lewis w roku 70. Wzięli rozwód dwa lata później, w 72. Następnie związał się z agentką nieruchomości Lisą Strain. Wzięli ślub w 82 i rozwiedli się po 3 latach. Także no, krótkie dość te związki. I następnie w 85 roku poznał Bryn Omdal, która miała zostać jego 3. żoną. Bryn naprawdę nazywała się Vicky Jo, ale zmieniła swoje imię. Wychowywała się w małym miasteczku w stanie Minnesota, a potem przeniosła się do Los Angeles. Była wysoka, miała blond włosy, chciała zostać aktorką albo modelką, dlatego właśnie do Los Angeles się przeprowadziła. Wystąpiła w kilku kampaniach kostiumów kąpielowych, ale poza tym nie udało jej się dostać żadnej roli w telewizji, więc była taka trochę niespełniona. Phil poznał Bryn na imprezie. Ona miała już wtedy za sobą problemy z używkami, nie tylko z alkoholem, ale też z narkotykami. W każdym razie Phil jakoś nie zwrócił na to uwagi i po prostu od pierwszego wejrzenia się w niej zakochał. Phil mniej więcej w tamtym czasie nie miał już zbyt dużo zleceń. Może tak jego kariera na chwilę przystanęła. Tak przynajmniej mówili właśnie jego znajomi, czy tam jacyś fani, że może właśnie dlatego tak mocno wkręcił się w relacje z nią, no bo wtedy w jego życiu za dużo się nie działo. No ale ich związek od samego początku był bardzo wybuchowy. Bryn nie radziła sobie z nałogiem, przez co często była agresywna i dużo się kłócili. Mimo wszystko bardzo szybko wzięli ślub, bo zaledwie po roku znajomości. No i z czasem kariera Phila znowu nabrała tempa. Po współpracy przy filmie właśnie Wielka Przygoda Pee-wee w 1986 roku został zatrudniony jako scenarzysta i aktor w właśnie kultowym programie Saturday Night Live. No i tam występował u boku samych gwiazd komedii w tamtym czasie, więc od razu stał się też tak samo popularny jak oni. Bryn zamiast cieszyć się jego sukcesem była coraz bardziej zazdrosna. No i nie powiedziałam też, że para miała 2 dzieci. Shona i Bridgen Hartman. Bryn podobno była onieśmielona jego sukcesem i sfrustrowana, że sama nie mogła również odnieść sukcesu. Więc była zazdrosna i często znęcała się nad swoim mężem, nie tylko słownie, ale też fizycznie. Wysłała nawet list do jego byłej żony z jakimiś w ogóle dramatycznymi pogróżkami.
No to taka urocza kobieta.
No, pisała tam, że wydłubie jej oczy, jeżeli jeszcze raz się do niego odezwie. Phil Hartman próbował po znajomości jakoś tam załatwić swojej żonie jakieś role, ale ona też nie była osobą, na której można było polegać, no bo jednak ten nałóg miał nad nią kontrolę. Bo była uzależniona, jak mówiłam, od alkoholu i narkotyków, często trafiała na odwyk, z którego potem wychodziła i tak dalej. Więc no ciężko też w takim czasie utrzymać jakąś pracę. Z powodu jej takiego rozchwiania emocjonalnego spowodowanego uzależnieniem, Phil wielokrotnie musiał zabierać dzieci z domu, dawać je do domu przyjaciół czy rodziny, żeby właśnie nie były świadkami jakiegoś takiego strasznego zachowania matki, no nie? Ale w międzyczasie w pracy, czyli w Saturday Night Live, szło mu świetnie. On jest w szczególności znany i można sobie te różne skecze zobaczyć na YouTubie, właśnie z wcielania się w Billa Clintona, bo bardzo dobrze szło mu naśladowanie właśnie jego. Wcielał się również w Ronalda Reagana czy Franka Sinatra, no ogólnie dużo takich postaci kultowych stworzył. I w roku 89 dostał nawet nagrodę Emmy za swój wkład w tworzenie scenariusza właśnie do Saturday Night Live. W 90 roku wszyscy w branży wiedzieli, że Phil jest świetnym komikiem i zaczął dostawać coraz to ciekawsze propozycje i tak trafił do Simpsonów.
No.
W Simpsonach wcielał się w kilka epizodycznych postaci, na przykład Lionela Hutza, który był takim gorszym prawnikiem, czy Troya McClure'a, który był kiepskim hollywoodzkim aktorem, czy Lyla Lanley'a, który był czarującym oszustem i to było w jednym z najbardziej popularnych odcinków, który napisał Conan O'Brien pod tytułem Marge vs. The Monorail. Dla fanów Simpsonów może to coś oznacza. Więc Phil postanowił odejść z Saturday Night Live w 1994 roku po prawie 10 latach spędzonych w Nowym Jorku. Powodem było to, że chciał wraz z żoną i dwójką dzieci wrócić do Kalifornii. Poza tym w Kalifornii czekał na Phila już nowy projekt, bo dostał rolę w nowym sitcomie News Radio. I tam miał grać rolę takiego wrednego, ale wzbudzającego sympatię speakera radiowego Billa McNeila. Więc ogólnie zawsze chodziło o to, że on te swoje zdolności komediowe wykorzystywał w tworzeniu takich postaci, no bardziej wrednych, no nie? Ale takich, które były zabawne. Ten program był uznany przez krytyków i odnosił wiele sukcesów, doczekał się 5 sezonów w stacji NBC, ale po powrocie do Kalifornii Rin ponownie zaczęła zmagać się z uzależnieniem od narkotyków, no i tutaj przyjaciele i rodzina Phila nie kryli swojego zaniepokojenia jej stanem. I przyjaciele po latach wspominali, jak Phil zwierzył się im przed oświadczynami, że właśnie ma zamiar oświadczyć się tej Bryn. No i taka babka Cassandra Peterson podobno nie kryła swojego zdania na ten temat i wykrzyczała: o mój Boże, nie, co ty robisz? No, nie? No i przez tą jej reakcję bardzo się pokłócili i właściwie nigdy później ze sobą nie rozmawiali. Także no, jednak on był bardzo za nią, za tą Bryn. Tak. Zastrzeżenia co do trzeciej żony miała też żona numer 2, z którą, jak mówiłam, doszło do wielkiej awantury, bo Lisa Strain utrzymywała przyjacielskie stosunki z byłym mężem, więc kiedy urodziło się mu dziecko, to postanowiła wysłać jemu oraz Bryn kartkę z gratulacjami, no nie?
To miło.
Normalna sprawa. Tylko że ona zamiast otrzymać podziękowania, to właśnie wtedy otrzymała ten list z pogróżkami.
Oh, wow.
Właśnie od Bryn, bo nie podobało jej się, że się tam, nie wiem, w ogóle odzywa do nich. No i pod koniec lat 90. w związku Phila i Bryn było już coraz gorzej. Wiele znajomych radziło Philowi, żeby po prostu wziął z nią rozwód. Ale on nie chciał brać rozwodu, bo twierdził, że no zależy mu na jego dzieciach, więc nie chce ich opuścić i tak dalej. No i co jeszcze mogę powiedzieć, to że w domu Hartmanów były co najmniej 2 bronie, więc już wiadomo, do czego to zmierza. Poza tym Bryn...
Ja się pytam, po co tą broń w domu trzymali?
No właśnie. Poza tym Bryn bardzo często wszczynała awantury tuż przed snem. Chyba wtedy miała jakiś taki humor na zaczepki. I Phil podobno bardzo często musiał udawać, że śpi, żeby tych awantur uniknąć i żeby mieć jakiś spokój. Więc doszliśmy do 27 maja 1998 roku. I wieczorem Bryn poszła na kolację z przyjaciółką do jakiejś tam lokalnej włoskiej restauracji. Ta przyjaciółka później powiedziała, że wypiły parę drinków, Bryn była w dobrym humorze, nie rozmawiały o żadnych problemach, po prostu to było miłe towarzyskie spotkanie. Nawet zrobiły jakieś tam plany, żeby się spotkać w kolejny weekend, więc ogólnie wszystko było spoko podczas tego spotkania. No i potem Bryn wróciła do domu. Ich posiadłość znajdowała się w Encino, to jest na przedmieściach Los Angeles. No i oczywiście jak wieczorem przyszła do domu, no to standardowo pokłóciła się z mężem. Bo podobno Phil był na nią zły za jakiś wcześniejszy incydent, w którym ona miała uderzyć ich córkę, bo była pod wpływem alkoholu. No i Phil powiedział, że jeżeli będzie dalej tak się zachowywać i jeżeli wyrządzi dzieciom jakąś krzywdę, no to on ją zostawi, no bo to już jest przesada. No i pokłócili się i on potem poszedł spać. Jakiś czas później, około godziny 3, Bryn weszła do sypialni, w której spał Phil i kiedy on spał, to ona strzeliła do niego, oddała 3 strzały między oczy, w gardło i w klatkę piersiową. No i te rany były oczywiście śmiertelne. Phil zmarł praktycznie od razu, miał wtedy 49 lat. A jeżeli chodzi o Bryn, no to ona brała wtedy leki antydepresanty, Zoloft. Więc brała te antydepresanty. Poza tym tamtego wieczoru piła alkohol i zażyła kokainę. Mhm. Więc miała na pewno duży miks różnych substancji w swoim organizmie. No i ona po tym, co zrobiła, była w szoku i szybko uciekła z tego domu. Pojechała do domu swojego przyjaciela Rona Douglasa. No i tam była w kiepskim stanie i powiedziała temu Ronowi, że zabiła swojego męża. Mhm. No a ten kolega w ogóle jej w to nie uwierzył. Bo stwierdził, że co ty w ogóle wygadujesz? Myślał, że ona wymyśliła tą historię, no bo nie wiem, chyba wszyscy wiedzieli, że ona jest trochę niestabilna. Mhm. W każdym razie pojechali do domu, bo on stwierdził, że chyba uwierzy, jak zobaczy, nie wiem. Więc pojechali z powrotem do domu w Encino. No i kiedy ten kolega zobaczył, że faktycznie Phil Hartman leży w swoim łóżku w kałuży krwi, jest martwy, no to zadzwonił na numer alarmowy o godzinie 6:20 rano. Mhm. No więc przyjechali funkcjonariusze i pierwsze co zobaczyli to 9-letniego syna Shona, który właściwie ucieka z tego domu, także no to też musiało być dla tych dzieci traumatyczne, bo one oczywiście były wtedy i powinny spać, no nie? Więc policja zabrała tego chłopca w bezpieczne miejsce, weszli do środka, zabrali też 6-letnią siostrę. No i co się dzieje później? Usłyszeli pojedynczy strzał. Okazało się, że Bryn...
Zabiła też kolegę.
Nie. Bryn Hartman, ona miała wtedy 41 lat, popełniła samobójstwo w tym samym czasie, kiedy policja wyciągała z domu jej córkę. Okazało się, że Bryn zabarykadowała się w pokoju, w domu, no i przy użyciu tego samego pistoletu, którym zabiła męża, zabiła siebie. Po przeszukaniu całego domu policja znalazła i Phila, i Bryn w sypialni martwych. Phil był ubrany w bokserki i w jakąś koszulkę, leżał w łóżku, które było całe zakrwawione. Z kolei Bryn też była w piżamie, leżała na ziemi na plecach. Policja stwierdziła, że tam nie było żadnych śladów walki, no i jakby sprawa dla nich była jasna, nie było co tutaj więcej szukać. Dzieci zostały zabrane na posterunek, im nic fizycznie się nie stało, ale oczywiście były w kiepskim stanie psychicznym, przesłuchano je. Rzecznik prasowy rodziny powiedział, że krewni przylecą do Los Angeles wieczorem, żeby przejąć opiekę nad tymi dziećmi, no bo one były bardzo
jedne
małe.
Jedne dzieci zostały zupełnie same. Mm-hmm. To znaczy, no, miały dziadków oczywiście, ale...
Koroner nie podał konkretnej godziny śmierci, ale twierdzono, że Bryn musiała zabić Phila, zanim oczywiście funkcjonariusze przyjechali tam na miejsce przed 6 rano. No więc prawdopodobnie było to właśnie koło 3. No i gdy ta wiadomość dotarła do mediów o tym szokującym morderstwie i samobójstwie, no to z całego świata show biznesu zaczęły napływać wiadomości, kondolencje i wspomnienia dotyczące właśnie Phila Hartmana, no bo on był w bardzo dobrym jakby etapie wtedy swojej kariery. Na cały dzień z tego tytułu odwołano próby do serialu Simpsonowie i występy zespołu tego komediowego The Groundlings. Wszyscy bliscy tej rodziny twierdzili, że to zabójstwo było niezwykle szokujące, że nikt się tego nie spodziewał, ale że musiał to być ostateczny wybuch gniewu niezrównoważonej Bryn Hartman. No bo wszyscy wiedzieli, że ona właśnie ma problemy z kontrolowaniem swojego gniewu. Niektórzy twierdzili, że to był jej taki styl, że ona przez te wybuchy agresji chciała zwrócić na siebie uwagę. Prawnik Phila twierdził nawet, że Phil próbował ją zostawić więcej niż jeden raz, ale że ostatecznie zawsze do niej wracał. Z kolei rodzina Bryn, czyli jej rodzeństwo, jej rodzice, dziennikarze się z nimi kontaktowali, no to oni odmówili komentarza, mówili, że są w szoku. Przyjaciółka Bryn Hartman zeznała, że Bryn kupiła pistolet po przeprowadzce z Nowego Jorku do Los Angeles jakieś 6 lat temu, ponieważ czuła się w tym domu niebezpiecznie. bo to był bardzo duży dom, a Phil zazwyczaj długo pracował, dużo go nie było w domu, więc ona twierdziła, że dzięki temu, że będzie miała pistolet, no to będzie czuła się bardziej bezpiecznie sama w domu z dziećmi. No okej. Okay. Koleżanki jej często z nią rozmawiały i podobno nie wiedziały o żadnych konfliktach w tym małżeństwie. Jakieś dwie jej koleżanki opisały ją jako bardzo kochającą matkę, która była bardzo dumna z dwójki swoich dzieci i tak dalej. No ale wiadomo, jakby jej przyjaciółki będą zawsze po jej stronie. Z kolei inni ludzie, którzy bardziej byli znajomymi Phila, twierdzili, że było wiele problemów w tym małżeństwie, no i że wiadomo było właśnie, że ona ma problemy z agresją i tak dalej. Wątek w serialu News Radio dotyczący właśnie postaci granej przez Phila Hartmana został tak zakończony, że powiedzieli, że miał zawał serca. W związku z jego śmiercią dyrektor wykonawczy stacji NBC wydał takie oficjalne oświadczenie, w którym powiedział, że Phil Hartman miał wielki dar tworzenia postaci, które wywoływały uśmiech na twarzach widzów i że każdy, kto miał przyjemność pracować z Philem, na pewno wie, że był to profesjonalista, lojalny przyjaciel i człowiek o ogromnym sercu. No. Więc naprawdę jakby ten cały świat show biznesu się skrzyknął, żeby tego Phila wychwalać i naprawdę wiele osób cierpiało z powodu jego przedwczesnej śmierci. Również śmierć Phila skomentowali twórcy Simpsonów i tak dalej, no także bardzo znane postaci w świecie telewizji. No i ciekawy wątek jest taki, że brat Bryn pozwał firmę Pfizer, pozdrawiamy Pfizer, o bezprawne spowodowanie śmierci, twierdząc, że przez to, że Bryn przyjmowała Zoloft, no to jakby ta substancja, ten lek spowodował, że ona zabiła Phila.
No.
A potem popełniła samobójstwo. No bo tak naprawdę zawsze w tego typu lekach są napisane skutki uboczne, że mogą prowadzić do, nie wiem, skłonności samobójczych i tak dalej. No, poza tym oskarżył też psychiatrę Artura Sorowskiego, który dał Bryn jakby próbki tego antydepresantu.
Mhm.
Więc może nawet to nie było na receptę, tylko on ich dał, żeby wypróbowała, no bo tam w Stanach różne są akcje z tymi koncernami farmaceutycznymi i lekarzami, no może, nie wiem, odkryli jakiś spisek, że ona testowała te leki czy coś, nie wiem. Nie wiem, jak to było, bo ciekawe jest to, że Pfizer poszedł z nim na ugodę. A tak naprawdę, no nie wiem, mogliby wygrać tą sprawę. Ale może nie chcieli złej sławy, czy co?
No właśnie, ta zła prasa na przykład, prawda, jakaś tam niepotrzebna obecność w mediach, może panika też.
No w każdym razie ugoda wyniosła 100 tysięcy dolarów.
No to pewnie dla nich nie było dużo.
No i lek nadal jest dostępny na rynku, także to nie był powód, żeby go wycofać. No w każdym razie ten brat był przekonany, że to właśnie zażywanie Zoloftu spowodowało, że Bryn nie wiedziała, co robi i że zastrzeliła męża, a potem siebie. Jakby no też trzeba podkreślić, że ona poza tym, że brała ten lek, to też piła, czego nie powinno się robić, i brała kokainę, czego też nie powinno się robić. Więc no cóż.
Nigdy nie słyszałam o takim zaleceniu, żeby brać antydepresanty i kokainę, ale...
Także tak się to skończyło, więc można, nie wiem, przez tą ugodę z Pfizerem stwierdzić, że faktycznie ona nie była winna, nie wiem, no bo tutaj jakby nikt nie został oskarżony, nikt nie
pomógł. No tak, ale samo to, że nikt nie pociągnął tej sytuacji, że ten lek dalej po tylu latach jest dostępny, no to znaczy, że nie mogli chyba znaleźć
no wiadomo.
Na niego.
No tak. W każdym razie od czasu śmierci Phila Hartmana jest on w dalszym ciągu uważany za jednego z najlepszych aktorów pracujących przy Saturday Night Live. No i mimo to, że jego kariera tak nagle się skończyła, no to w dalszym ciągu można go oglądać, jakby jego spuścizna, powiedzmy, pozostała i dalej może bawić i inspirować innych.
Dziękujemy za uwagę. Nie zapomnijcie o Klubie Książki.
I do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.